Im dłużej coś się słyszy, tym bardziej się człowiek do tego przyzwyczaja. Jeśli nie wykorzysta się tego i nie pójdzie się w tym kierunku, aby sprawdzić, jak to działa, człowiek już przestaje reagować na słowo głoszone. Słucha i nie poddaje się wpływowi słowa, ponieważ kolejny raz słyszy to samo i nie przychodzi działanie, nie przychodzi wejście w to, żeby poznać kosztowność tego słowa. To tak jak armia, która ma zdobyć jakiś teren, ale nie wyrusza, żeby zdobyć tego terenu. Tak kiedyś Izraelici mieli, kiedy Bóg powiedział, wchodźcie, oni nie weszli. A później, kiedy Bóg powiedział, to teraz już nie wejdziecie, wejdą wasi synowie, to oni chcieli tam pójść. Posłuszeństwo Bogu jest tak bardzo ważne dla mnie i dla ciebie. Księga Izajasza, 26 rozdział. Od 19 wiersza. Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo to Pan wyjdzie ze swojego miejsca, by ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywać swoich zabitych. W owym dniu ukaże Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża. Lewiatana, węża skręconego i zabije smoka morskiego. W owym dniu będą mówić, rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej. Ja Pan jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem. Chyba że się poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze mną pokój, niech zawrą ze mną pokój. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Bóg mówi o swojej wielkiej żarliwości, o to, by ziemia, która ma owocować dla Jego chwały, była czysta, była zawsze otwarta na to ziarno siewne, żeby już zawsze gotowa była przyjąć to ziarno, aby ono wydało w niej plon. Młody wierzący człowiek, który się świeżo nawraca, z reguły nie ma z nim problemów, ponieważ ten człowiek zdaje sobie sprawę, w jakich rzeczach tkwił czy tkwiła i jest gotowy na zmiany, na przemiany, na wzrost, na rozwój, na chwałę. Wręcz chodziłby smutny, gdyby tego nie było, czy smutna. Chodziłby i mówił, co jest ze mną, co się dzieje, że nie ma zmian. Nie dzieje się następny krok, który czytam w Biblii. Ale kiedy mamy do czynienia już z iluśletnimi chrześcijanami, którzy już sobie utrwalili swój obrazek swojego chrześcijaństwa, takiemu człowiekowi powiedzieć, że Bóg myśli o twojej całkowitej czystości i przydatności dla Niego, aby On mógł w ciebie inwestować swoje dobra i żeby te dobra owocowały. Bardzo często taki człowiek mówi, ja już jestem w porządku wobec Boga. Ja mam wszystko uporządkowane. Nie wiem, o co ci chodzi. I to jest tragedia. Taką tragedię przeżywali Izraelici bardzo często. Oni się przyzwyczajali do tego, że to słowo było głoszone w synagogach czy czytane. Oni już, rozumiecie, wyjątki były, kiedy czytamy w Biblii, kiedy słowo było czytane, oni płakali. Wiedzieli, że przekroczyli wszystko, co jest napisane w Biblii, że złamali każde prawo Boże. I oni zdawali sobie sprawę, z jaką łaską Bóg do nich wyszedł, kiedy im mówi, przebaczę wam to, przyznajcie się tylko do tego. I oni wtedy zdali sobie sprawę, Boże, że Ty chcesz nam w ogóle to wszystko przebaczyć. Tak jak młody wierzący mówi, Boże, jakaż to łaska, że Ty się chcesz nade mną zlitować i darować mi wszystkie moje winy. Stary wierzący może myśleć, no tak, no w młodości to się takie rzeczy przeżywa. Ale kiedy już człowiek dojrzały jest, to ten człowiek już przecież nie ma problemów. Bitwa trwa cały czas. Diabeł próbuje te ciernie i osty wrzucić do naszego serca, do naszego sposobu myślenia. To nic Bogu nie przynosi chwały. To jest ujma raczej, że w miejscu tej wiecznej chwały, którą On uczynił w tobie i we mnie, kiedy zrodził nas na nowo, pojawia się jakikolwiek fast. Coś, co nie powinno nigdy się tam znaleźć. I wtedy Bóg przystępuje do pracy, ale potrzebuje Twojej zgody. Bóg nie będzie czynił to poza Tobą. Jeśli Ty będziesz chronił chwasty w swoim życiu, to Bóg Cię zostawi z tymi chwastami. Musisz zdawać sobie sprawę, że chwastem jest wszystko, co nie jest czyste, co nie jest chwalebne, co nie jest Jezusem Chrystusem. Jeśli będziesz pilnował chwastów, czy pilnowała, to w pewnym momencie możesz zostać już w takim stanie. Bóg może powiedzieć tak jak do tych Izraelitów: wy do ziemi obiecanej nie wejdziecie. Wejdą ci, którzy będą chcieli doceniać, że im to przebaczam, że okazuję im łaskę, że okazuję im miłosierdzie. Bóg ma gorliwość o nas. Gorliwość o to, aby w nas było Jego życie. Jego miłość, Jego radość, Jego pokój, Jego cierpliwość, Jego łagodność, Jego uczciwość, Jego wierność, żeby On mógł mieszkać w nas. To jest bardzo ważne. Z powodu tego, że ludzie zapomnieli o tym dzisiaj, pełno chwastów siane jest i ludzie tego nie widzą. Diabeł panoszy się po świętych miejscach i rozsiewa swoje chwasty, swoje osty, i ludzie przyjmują to jako coś dobrego. Jeśli nie chcesz być w gronie ludzi, którzy odchodzą od Boga, jeśli chcesz pozostać wiernym Bogu, bądź zawsze gotowym, gotową na zmiany, na to, że Bóg chce twojego wzrostu. Chwast i osyt będzie zawsze przytłumiał wzrost. A jeśli on będzie rósł i rósł, to twój wzrost będzie mniejszym i mniejszym. I zamiast dorastać do chwały, będziesz odchodzić od chwały wszechmogącego Boga. Po co być w gronie ludzi, którzy odchodzą, którzy tracą swoją wieczność? Dlatego, że zgadzają się na to, żeby bardziej owocowały w nich chwasty, rzeczy, które nie godzi się, aby mogły rosnąć w tak wspaniałym miejscu. Bóg mówi: jeśli tylko zobaczę to, pokażę ci to również, że to jest złe. I zrobimy z tym porządek. Nigdy nie przyzwyczajajmy się do stagnacji, do czegoś, co powoduje, że po iluś latach ktoś może zobaczyć: a ty jesteś taki sam zawsze, albo taka sama zawsze. Taki sam zawsze może być tylko Chrystus Jezus, bo On jest doskonały, a my mamy wzrastać, dorastać do wymiarów chrystusowych. A więc nieustannie potrzebujemy wzrostu. Fałszywe nauki, fałszywe jakieś rzeczy powodują to, że jesteś przytłoczony czy przytłoczona. I to powoduje to, że powoli przyzwyczajasz się do takiego życia w przytłoczeniu. Twoje serce nie chce wielbić Boga, twoje usta nie potrzebują słów chwały. Wystarczy byle co i pójść dalej. Bóg chce chwały. Bóg chce, abyśmy się cieszyli, tak jak było mówione, wieściami, abyśmy się cieszyli z tego, z czego cieszył się apostoł Paweł, się radował Chrystusem. Wiedział, że Chrystus uwolnił go z tego miejsca, w którym on nie umiał się prawdziwie cieszyć, bo zawsze przychodziło jednak upadanie, upadłość. A więc Bóg mówi: jestem gorliwy, jestem chętny, aby czynić w tobie to, co potrzebne. Tak samo jak podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy nasz Pan, tak samo chcę podtrzymywać ciebie i mnie, abyśmy wzrastali, abyśmy rośli. Mimo tego czasu, w którym dzisiaj żyjemy, mimo tego, że wielu miłość ziemnie, wielu odchodzi, wielu rezygnuje z chwały. Ludzie Boży mają dalej rosnąć i wzrastać, patrząc na Chrystusa, bo On jest zachęcającym. Nawet kiedy próbuje potępieniem atakować, lud Boży i tak będzie patrzył na Chrystusa, który przyszedł i udowodnił miłość Ojca. Pokazał, jak gorliwy jest Ojciec o każdego z nas, aby nas mieć dla swojej chwały. Że posłał swojego Syna umiłowanego, żeby On odkupił nas z naszych grzechów, oczyścił nas swoją krwią i wprowadził do chwały społeczności z Ojcem. Jezus jest zawsze gorliwy w tych rzeczach, aby każda cząstka Jego ciała była w społeczności z Ojcem, tak jak On jest w społeczności z Ojcem. Abyśmy zawsze byli oczyszczani Jego krwią, abyśmy mogli chodzić w światłości Jego oblicza i żebyśmy mogli w święty, czysty sposób mówić: Abba, Ojcze. To jest prawda i rzeczywistość Kościoła. Taki Kościół czeka na powrót Jezusa Chrystusa. Kościół, który mówi: więcej, więcej Ciebie, Panie. Będziemy wzrastać, ponieważ jeszcze jest więcej Ciebie przed nami. Jeszcze więcej możemy skosztować, jak dobrym jesteś, Panie. List do Rzymian, 12 rozdział, 11 wiersz. w gorliwości nie ustawając, płomieni duchem, Panu służcie. W jakiej gorliwości? Właśnie w tej gorliwości, w której Bóg mówi, jeśli tylko zobaczę oset jakiś, zobaczę jakiś chwast, wystąpię do bitwy. Tak samo my musimy być jedno z naszym Ojcem w niebie, jedno z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli widzimy w swoim życiu hamulec, musimy wystąpić do bitwy, aby usunąć to, co hamuje chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, co blokuje chwałę, która powinna się ujawniać w każdym z nas. Diabeł chce blokować, chce zamykać to, co jest piękne. Chce, żeby w twoim sposobie myślenia, czy w moim było powiedzieć aleluja, to takie zbyt ekstatyczne, takie może zbyt afiszowate, zbyt jakieś tam. Nie przejmuj się, co zrobiono z tym słowem, jak lekko sobie ludzie z nim postępują. Ty w swoim sercu miej aleluja jako coś pięknego dla Boga. Jako coś, co Bogu się należy, chwała Bogu, aby chwalić Go i czcić Go z gorliwego, płomiennego serca, gorliwości nie ustawając. Niszczmy w sobie to, co nie czci Boga naszego, nawet jeśli to nam pasuje. Jeśli nam nawet pasuje naszemu charakterowi to, naszemu sposobowi patrzenia na życie, niszczmy to, bez znaczenia. Diabeł wie, co nam pasuje fizycznie. I on też z tym przychodzi. A ty jesteś taki nieśmiały, to będziesz nieśmiały do końca swego życia. A ty jesteś taki zabiegany koło wszystkiego, to będziesz zabiegany do końca swego życia. A ty będziesz myśleć, że ty się nie nadajesz, tak też będziesz myśleć do końca życia. Diabeł przychodzi i chce wspierać nas w tym, co jest złe. Duch Boży zaś przychodzi i mówi, nie, Jezus umarł, żebyś był śmiały, śmiała. Abyś miał śmiałość Boga, otwartość Boga, abyś był szczęśliwym człowiekiem, wdzięcznym Bogu, aby zawsze można było usłyszeć, jak chwalisz Boga, jak cieszysz się Nim. Gorliwości nie ustając, nigdy nie ustając gorliwości, aby Pan był jeszcze bardziej uwielbiony. Pilnujmy tego zawsze, zawsze. Jeszcze jest wiele pięknej pracy do uczynienia. Można powiedzieć, że nie ten, kto pracuje raz na tydzień, wykonuje najlepsze działanie, ale ten, który pracuje cały czas. W winnicy Pana pracujemy cały czas. To nie jest dochodzenie i odchodzenie, dochodzenie. Jak już weszliśmy w winnicę Pana, z niej już się nie wychodzi. Mówiliśmy o tym. Jak podjąłeś się tego, aby tam pracować, to już z niej nie wychodzisz. Pracujesz już do końca swoich dni. I zawsze Pan daje Ci siłę w tym kierunku, aby tak mogło się dziać. A więc Bóg ma żarliwość, Bóg ma gorliwość o to, żeby w nas było to, co jest piękne, co jest czyste, co jest chwalebne. W 5 Mojżeszowej, 32 rozdział, 4 wiersz. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Taki jest nasz Bóg. W każdej sprawie, której On do mnie i do Ciebie podchodzi, On chce naszego zbawienia, naszego dobra. On chce, żebyś owocował, owocowała. On kiedy przykłada rękę do Ciebie jako tej gałązki winorośli, On chce, byś był wolnym, wolną od tego, co Ci przeszkadza. Odpocznij od siebie samego, czy od siebie samej. Pozwól Duchowi, płomiennemu Duchowi Pana Boga, rozpalać Twoje namiętności do Boga, Twoją radość i Twoją ochotę chodzenia z Nim nieustannie. Ciesz się, że możesz być z Bogiem w społeczności. Raduj się każdym słowem, które z ust Jego pochodzi. Nie pozwól, żeby te słowa pozostały bez oddzięku w Twoim sercu i w Twoim myśleniu. Nie dopuść, żeby cokolwiek było w Tobie, co zatłamsza to piękne prawdy. Kim jest nasz Bóg, wspaniały Bóg? Godzie najwyższej chwały i czci. Zawsze jest doskonałe Jego dzieło. On nigdy nie będzie czynił niczego tak sobie. Ale kiedy do czegokolwiek rękę przykłada, to zawsze to będzie doskonałe. Zawsze to będzie rosło, wzrastało. Chwała Bogu za to. Na Jego polu zawsze rośnie, wszystko rośnie. A kiedy przychodzi fałszywe nauczanie, On to wyplenia. Przez swoich proroków, przez swoich posłańców. On wykorzenia to, co jest kłamstwem, co jest zakłamaniem, co nie pozwala na to, żeby ludzie cieszyli się z tą świadomością uwolnienia w Chrystusie Jezusie. Te wieści, które przyszły z nieba, jak słyszeliśmy, one są piękne i wspaniałe. Bóg jest naszym Zbawicielem. On podjął się, ten, który stworzył nas, posłał swojego Syna jako Zbawiciela, abyśmy mogli być zbawieni. Syn Jego zbawia doskonale. 4 Mojżeszowej, 25 rozdział. Od 1 wiersza, 25 rozdział. Gdy Izrael osiadł w Sittym, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izrael i rzekł Pan do Mojżesza: zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich: niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baal Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznię i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju, będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. Widzicie, Mojżesz wiedział, co powinien zrobić. Jego serce płakało, inni płakali, a tu człowiek, który się pyszni swoją arogancją, swoją możliwością czynienia zła na oczach całego ludu. Ile razy my to spotykamy? Dzisiaj wśród wierzących ludzi, którzy mówią: ja ci pokażę, że będę żył jak chcę. Zrób sobie co chcesz. Ja będę sobie sprowadzał tą Midianitkę czy Moabitkę i będę z nią, będę z tym, co jest złe i zrób im co chcesz. Dzisiaj ludzie bardzo są dumni i pyszni i bardzo sobie chcą pokazać swoją niezależność i to, że mogą to robić, kiedy chcą, jak chcą, żyć jak chcą. Lecz widzimy Pinehasa, który nie wahając się robi to, co powinno się zrobić. Usuwa takiego spośród ludu, razem z owocem grzechu. Bóg lubi gorliwość, prawdziwą gorliwość o Jego sprawy w naszym życiu codziennym. Bóg lubi widzieć nas na obraz swój. On jest gorliwy o czystość naszą, a my mamy być gorliwi o czystość naszą dzięki Niemu, korzystając z krwi Chrystusa Jezusa. On chce, żebyśmy też byli gorliwi o siebie nawzajem, aby czystość była Chrystusowa w nas i pośród nas. On nie chce, żeby byli ci, którzy pokażą, a my możemy żyć inaczej. Co nam zrobisz? Oto sam Bóg ich wyrzuci. A może być tak, że też posłuży się Tobą, żeby powiedzieć, co robisz. Powinniśmy raczej patrzeć na to, w jaki sposób podchodzimy do Boga, czy to jest czysty sposób, czy to jest posłuszeństwo Jego Synowi, niż zgadzać się z tymi, którzy Go lekceważą i wnoszą innowacje do zborów, nowe pomysły na życie. Bóg jest Bogiem, który pozwala na wszystko. Nie, Bóg nie pozwala na wszystko. Bóg tylko zgadza się z tym, co jest Jego wolą. A więc mamy gorliwego Pinehasa, który otrzymał za to wspaniałą obietnicę od Boga. I w ten sposób postępując uczynił to, co potrzebne. Druga Królewska. Rozumiesz, w Kościele nie ma miejsca na letność. A ja mam znajomość z wszystkimi. Ja to jestem taki liberalny człowiek. Ja mogę mieć i z tymi, którzy lekceważą Boga, i z tymi, którzy szanują. Ja potrafię być taki miły dla wszystkich, nie? Wtedy nie będzie z Tobą już Bóg. Bóg nie jest taki. Bóg chce mieć czysty lud, święty lud, nieskalany lud. Lud, który do Niego należy. Będziemy później o tym mówić. Jaki to jest duch, który to powoduje właśnie. A ja mam z wszystkimi społeczność. Nie jest to duch Boga. I tu mamy w 10 rozdziale tej drugiej królewskiej od 15 wiersza. Mamy tu Jehu, który ma zadanie do wykonania, jest zdecydowany w tym zadaniu. A wyruszywszy stamtąd, spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił, zapytał go, czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział, tak jest, podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie, do Rydwanu. A potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Potem Jehu zabrał cały lud i rzekł do niego, Achab mało służył Baalowi, Jehu służyć mu będzie więcej. Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli i wszystkich jego kapłanów. Niechaj nikogo nie braknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu. Lecz Jehu czynił to podstępnie, ażeby wytępić czcicieli Baala. Jehu nakazał więc, obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala i oni obwołali. Potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli wtedy do świątyni Baala i wypełniła się świątynia Baala po brzegi. Następnie kazał przyłożonemu szatni, wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala i wydał im szaty. A gdy Jehu wszedł wraz z Jonadabem i synem Rekaba do świątyni Baala, rzekł do czcicieli Baala, zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu tymczasem ustawił sobie na zewnątrz 80 wojowników i rzekł, jeśli by ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. Gdy tedy zakończono składanie ofiar całopalnych, rzekł Jehu do gońców i adiutantów, wejdźcie tam i wybijcie ich, nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy i adiutanci wybili ich oszczem miecza i powyrzucali ich i doszli aż do baszty świątyni Baala. Potem wynieśli bałwany świątyni Baala i spalili je. Następnie rozbili posąg Baala, zburzyli też świątynię Baala i uczynili z niej kloaki, i tak jest aż do dzisiaj. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela, jednakże od grzechów Jerobaama, syna Nebata, który wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Rzekł tedy Pan do Jehu, ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do czwartego pokolenia. Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana, Boga Izraela, nie odstąpił od grzechów Jerobama, w które wciągnął on Izraela. Widzicie, Jehu otrzymał zadanie od Boga. Miał to się wykonać na rodzie Achaba. To wszystko Jehu wykonał. Dokładnie wykonał całe zadanie, które zlecił mu Bóg. I na tym się zatrzymał. To jest problem wielu chrześcijan. Ja czynię to, co jest napisane. Ale dlaczego brakuje w tobie tej, tak jak było powiedziane tu, świętej pasji dla Boga? Dlaczego brakuje w tobie tej świętego działania, tego ochotnego serca, które jest gotowe podstępować dalej za Bogiem, aby czynić to, co chce Bóg? Bóg bada i sprawdza. Daje zadanie, ale sprawdza również, czy my mamy gorliwość dla Niego, aby również usunąć to, co jest złe, o czym wiemy już, że jest złe. Czy to zostawimy? Pamiętamy, jak Pan Jezus uzdrowił tych 10 trędowatych. I powiedział im, idźcie do kapłana i pokażcie się kapłanowi. I oni szli. I w tym czasie doznali uzdrowienia. 9 poszło dalej. 1 zrobił więcej, niż powiedział Pan Jezus w tym momencie. Jezus powiedział tyle, ale Jezus myślał również o tamtym. I ten człowiek miał tą gorliwość, która jest potrzebna, żeby przyjąć to, czego nie usłyszał. Wrócił się i podziękował. A Jezus mówi, a gdzie reszta? Tamci mogli powiedzieć, Panie, nie powiedziałeś nam, żebyśmy Ci podziękowali. Powiedziałeś nam tylko, żebyśmy poszli i ukazali się kapłanowi. Zrobiliśmy, co chciałeś. O co Ci więc chodzi? A czy trzeba mówić, że trzeba podziękować? Czy nie należy się dziękczynić Bogu za to, co czyni? Czy trzeba usłyszeć, no podziękuj mi w końcu za to. Podziękuj mi za to. Podziękuj za to. Paweł mówi, zawsze dziękujmy, a więc zawsze doznajemy Bożego działania. Czy trzeba przypominać? No przecież powinieneś podziękować za to, że Ci okazuje łaskę i miłosierdzie, że daje Ci jeszcze żyć na ziemi. Powinieneś podziękować, powinnaś podziękować za to i za to i za to. Panie, ale Ty nic nie powiedziałeś, że mam za to Ci dziękować. Czy usłyszymy ten cichy głos pragnienia Chrystusa, aby uczynić to, co On chce? To jest właśnie działanie Ducha Świętego. I ten człowiek zrobił dokładnie to, co powinien zrobić. Wrócił i podziękował. Mógł pobiec do swoich bliskich jak tamci. Mógł się cieszyć już tym, że jest uzdrowiony. Lecz on był gotów przyjść najpierw do tego, który to uczynił i podziękować mu za to. Nigdy nie zapominajmy, że Bóg nie będzie się upraszał o dziękczynienie. Bóg uczyni ci to, co prosisz, ale zarazem będzie czekał, czy przyjdziesz. Czy zrozumiesz, co On ci uczynił i czy Mu za to podziękujesz? Z całego serca, z wdzięcznego serca, że Bóg czyni to, co jest kosztowne, że zachowuje twój rozum przy trzeźwości, że rozeznajesz między złem a dobrem. Czyż to nie jest piękne? Gdyby ci tego nie dał, już byś siedział gdzieś w rzeczach tego świata, myśląc sobie, o Boże, Ty się zgadzasz nam o takie wspaniałe radości. Może byś siedział już na tym mundialu i teraz oglądał go i się cieszył z strzelanych bramek i mówił, o jak wspaniale, bo tam jakiś piłkarz się pomodlił, o jak pięknie, jaki uduchowiony człowiek. I różne rzeczy byś myślał, że tak ma być i to jest fajne. Ale doznajesz, że nie. Że Bóg jest godny tego, żeby do Niego należeć, żeby Mu cześć oddawać. Czyż Bóg nie powiedział, że dam ci nawet więcej niż prosisz? Dam ci więcej. Salomon mówił o tym, Bóg mówi, ja dam ci jeszcze więcej. Och, jak my potrzebujemy widzieć to więcej dla Boga. Żeby nie tylko, Panie, ja się już pomodliłam przecież do Ciebie. Widzieć to więcej, to wdzięczne, zadowolone serce, które chodzi z Bogiem i do Niego należy. Jest Mu szczęśliwe i oddające Mu chwałę, to więcej. Ile razy rodzice mówią, no tak, wykonałeś to, co Ci mówiłem, ale czy nie mogłeś coś zrobić od siebie? Coś, co wiesz, że w tym domu jest szanowane, coś, co w tym domu jest nauczane, czy nie mogłaś zrobić coś więcej, żeby dać mi satysfakcję, że rozumiesz ten cichy głos? 2 Mojżeszowa, 36 rozdział, od 2 wiersza. I wezwał Mojżesz Besalela i Oholiaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pan obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i ją wykonać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali. I rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie, niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni i lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. I znowuż widzimy ochotne serce. Ci ludzie wstawali rano, myślą sobie, o Panie, to było jeszcze za mało. Jeszcze to. I znowu ranek i mówią, o Panie, to jeszcze było za mało. Jeszcze to. I naznosili już tyle tego, że było za dużo. Jak jest lepiej, kiedy Bogu dajemy to, co nie dostaje, co brakuje, czy to, co pozwoli, aby zbywało? Bóg mówił ile razy, przyjdźcie i przynieście mi to. Czy nie będę wam wtedy dawał, czy nie będę was darzył tą obfitością chwały? Chwała Bogu, powiem wam, serce się kroi. Po prostu kroi się nam serce z tego, że my powstrzymujemy to, co się Bogu należy. I nie chodzi mi, że oskarżanie. Chodzi mi o chwałę, która się Bogu należy z ciebie i ze mnie. A coś powstrzymuje przed tą chwałą i to są te chwasty. I Bóg chce je wyrwać. Ale może my trzymamy te chwasty w swoim życiu i niedostatek panuje w Twojej świątyni, Panie, w Tobie, we mnie. Coś, co nie dostaje Bogu, z czym Bóg nie może się podzielić z kimś, bo Mu brakuje tego. On chciałby tym napełnić Ciebie i mnie, ale nie może, bo chwasty przeszkadzają. Piękna chwała Boga. W Jego świątyni nie może brakować. Dawid powiedział, Boże, to co zebrałem, to przecież to Ty mi dałeś, to wszystko jest Twoje, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Nic nie dałem, żebyś Ty mi wcześniej tego nie dał. Panie Boże, dałeś nam życie, dałeś nam możliwości, dałeś nam siły, by pracować, by żyć, dałeś nam wszystko, byśmy mogli Ciebie wielbić, Boże. Byśmy Ciebie chwalili ze zdrowego serca, ze zdrowych emocji. Żebyś Ty był uwielbiony tak, jak się Tobie należy, Boże zastępów. Byśmy z każdego rana mieli otwarte serce, bogate serce dla Ciebie, Boże. Bogate w chwałę, w to, co Ty nam dajesz, czym nas obdarzasz, Boże. Aby to nie była byle jaka ofiara, byle co złożone, bo nic więcej nie mamy. Bóg powiedział, nie przyjdziesz do mnie z pustymi rękoma, bo ja Cię napełniam chwałą. Przyjdziesz z tym, czym Cię obdarzam. A ja Ci będę dawał jeszcze więcej i więcej, abyś mógł przychodzić jeszcze hojniej przed moje oblicze, mówi Bóg. Abyś miał zadowolone, wdzięczne serce, abyś mógł się cieszyć przed obliczem Boga, jak młody jelonek, który się cieszy na wzgórzach, doznając jaką ma siłę, by skakać po nich. Będziesz go wielbić i czcić w duchu i prawdzie, będziesz zawsze zadowolonym człowiekiem, bogatym swoim Bogu. Bóg ubogacił nas wszelkim, całkowitym duchowym obdarzeniem niebios, ale z tego do obdarzenia chce, żebyśmy czerpiali, żebyśmy mogli się cieszyć tym, aby żadnego ranka nam nie zabrakło, z czym przyjdziemy do Pana. Z radością Jego działania w nas i pośród nas. List do Filemona. Chwała Bogu za tą łaskę. Niech wyrwie te wszystkie chwasty, które powodują, że one zahamowują to, co piękne, co święte, co czyste i nieskalane. Czym możemy się obdarzać? Te święte, czyste myśli, święte, czyste słowa, święte, czyste, wspaniałe czyny Boga naszego, czyny Chrystusa na ziemi w Tobie i we mnie. Zdrowe, uczciwe czyny Tego, który przyszedł, aby dać nam je. Abyśmy mogli się cieszyć. Chwała Bogu, że widzimy to, ale jest jeszcze więcej tej chwały. Jeszcze więcej przyjęcia z Chrystusa, jeszcze więcej zadowolenia, więcej wdzięczności, więcej radości bycia razem dla Jego chwały. Wtedy nie ma chwastu już chodzenia i myślenia, o, oni mnie nie kochają, oni mnie nie lubią chyba, im nie zależy na mnie. To nie są owoce Ducha Bożego, to są chwasty. Pan mówił, idź i czyń innym, co tobie jest miłe. Idź i okazuj innym miłość, którą chcesz, aby ci okazywali. Jak nie masz jej, to będziesz narzekać na innych. A jak masz ją, to masz ochotę dawać ją innym. Cieszysz się tym, że jesteś bogatym, bogato. W liście do Filemona Paweł pisze w tym 21 wierszu, pewny twego posłuszeństwa piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż cię proszę. Paweł wiedział, że Filemon jest tak szczęśliwy, tak gorliwy, tak otwarty, że Paweł się go o to poprosi. Filemon i tak jeszcze więcej uczyni ponad to. Szczęśliwy człowiek. A nie, tyle powiedziałeś, tyle zrobiłem. W porządku? W porządku. Kazałeś się modlić z poranka, modliłem się. Wieczorem też. A Daniel modlił się 3 razy. I nawet kiedy groziło mu za to, że zginie, też się modlił. A Słowo Boże mówi, abyśmy zawsze się modlili i nie ustawali. Chwała Bogu za tą łaskę. Bóg chce to mieć w tobie i we mnie cały czas. On chce mieć z nami świętą, wspaniałą społeczność. On więcej uczyni, niż go prosimy. Na pewno zawsze uczyni więcej, niż go prosimy. Więcej jeszcze nam da. My nie wiemy nawet często, o co prosić. On nam da to, co potrzebujemy. Jeśli my tylko chcemy to zużywać dla Jego chwały. Jeśli chcemy, żeby to było Jego owocem okazującym, jak On o nas dba, o mnie i o ciebie. Psalm 69. Niech Pan króluje, niech włada nasz władca ukochany, niech napełnia nas swoim wspaniałym szczęściem chodzenia w czystości. Niech Bóg będzie uwielbiony za Jego łaskę, za Jego dobroć. Niech wszystko, cokolwiek przytłumia, niech zginie, niech zniknie, niech przepadnie. Tam, gdzie jest to miejsce, skąd to w ogóle pochodzi. Niech pozostanie wspaniałość Króla chwały. Godność tego, który wspaniale działa. Od 8 wiersza. Bo to dla ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, a z niewagi urągających tobie spadły na mnie. Gorliwość o święty Boży dom. Każdy z nas ochrzczonych staliśmy się świątynią Boga żywego i albo On będzie nas napełniał bogactwem chwały swoją świątynię, albo pewnego dnia zburzy nas, zniszczy jako coś, co nie należało do Niego, co przyjęło bałwany, obce jakieś przebywanie z obcymi duchami. Jak dobrze, żeby Bóg dbał o nas, żarliwość o dom Twój pożera mnie, mówi Chrystus Jezus. Tak samo Dawid miał pragnienie Bożego domu, troskę o Boży dom. Bądź otwartym, otwartą na Boże działanie. Tak jak było powiedziane, nie słuchaj złych wieści, bo one ci przeszkadzają. One tłumią tą chwałę. Jak to będzie z tym człowiekiem? On jest podejrzany przecież, ten Nehemiasz jest podejrzany. Jak będziesz współpracować z Nehemiaszem? Skoro przecież wszyscy wiedzą, że on chce to zbudować i się określić królem. Nie będziesz mu pomagać. Skoro z Nehemiaszem nie, no to i z Jezusem może nie. Bo Jezus to bierze dla własną chwałę. Jeżeli cokolwiek uczynisz, to Jemu chwała się należy. A Ty chcesz żyć dla własnej chwały, a więc znowuż nie zrobisz to z Jezusem. Bo to nie będziesz już Ty, tylko to będzie Jezus. Jemu będzie chwała oddawana za to, że żyjesz pięknie, że mówisz prawdę, że jesteś uczciwym. Jezus będzie chwalony, a nie Ty. I wielu sobie myśli, nie będę współdziałał z Jezusem, bo to nie moje, to nie będzie zaliczone, to nie będzie widać mnie, to będzie widać Jezusa, a więc ja wolę pokazać, co ja potrafię dla Boga. I taki człowiek bierze sobie jakiś swój zakon i zaczyna go pielęgnować i stosować i mówi, tak będę się podobał Bogu. Ale to jest draństwo, to jest zdrada. Taka jest rzeczywistość. Ludzie może tego nie nazywają, ale taka jest rzeczywistość. Nie oddam chwały Jezusowi, bo wszelkie dobro, jakie we mnie tylko jest, to On? Tak, On. Bez Niego nie ma nic dobrego. Tak czy nie? Bez Niego jest samo zło. A więc dla Jego chwały dzisiaj żyjemy. Jemu się należy chwała za wszystko, za to, że głosimy, za to, że słuchamy, za to, że możemy to przyjąć. Jemu się należy chwała, nic nam. I to czyni nas zwycięzcami wolnymi od tego, żeby nie przypisać sobie tego, żeby przyłożyć rękę do każdej dobrej sprawy. Aby czynić to, co podoba się Królowi Królów Jezusowi Chrystusowi. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. O to, żeby każdy brat, każda siostra byli uczciwi, wierni, zwycięzcy, żołnierze Pana Jezusa Chrystusa, którzy są zawsze gotowi zwyciężać w tych bojach, którzy nie mają już pożądliwości, szukania swego, ale są gotowi w jedności z braćmi i siostrami pokonywać jednego wroga, diabła. Poddawać się oczyszczeniu, szukać tego, co pańskie, co wieczne, co prawdziwe. Pan Jezus powiedział, pokarmem moim, najlepszym moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. Niech my też za Panem. Najlepszym pokarmem jest spełnić wolę Ojca przez Ciebie, Jezu Chryste, do nas docierającą i przez nas może ona być widoczna dla innych. Panie, to jest najlepsze, co mogło nam się przytrafić. Karmić się ze stołu Bożego i żyć, i obfitować. Przecież my toczymy wojnę z diabłem, nie ze sobą. My nie mamy brać oręża od diabła przeciwko sobie nawzajem i walczyć z sobą, bo to jest głupota. Mamy brać oręż od Chrystusa i walczyć z diabłem, bo to jest mądrość. Nie toczcie walki z ciałami krwią, ale z prawdziwymi mocami ciemności. Jeśli taką bitwę toczymy, wtedy przyjmujemy tylko ziarno siewne. Tylko to, co może dać nam wzrost i innym pomóc wzrastać. Powinniśmy być nieustannie dla siebie nawzajem najbardziej przyjaźnie nastawionymi ludźmi, ale tylko w jednym kierunku, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Jeśli my się sprzeciwiamy Jezusowi, Paweł powiedział, kto nie miłuje Jezusa, niech będzie przeklęty, bo taki człowiek nie chce ustąpić Jezusowi miejsca. Woli swoje ja i swoje mrzonki i swoje zacietrzewienia i swoje blokady i zamknięcia i chodzenia i narzekania niż wspaniałość chwały Chrystusa i zwycięstwo nad diabłem. A potem człowiek ma więcej do powiedzenia na temat złego niż dobrego. No bo skąd ma wziąć to dobre wieści, jak w codzienności nie przychodzi do Boga, nie cieszy się tym Bogiem, nie kosztuje z tego dobra, nie przyjmuje tych skarbów, żeby wzrastać, rozwijać się, żeby coraz więcej doświadczać, jak wspaniały jest Bóg. Wszyscy rodzice to wiedzą, że kiedy ich dzieci jedzą, to oni się cieszą. Tak samo niech będzie między nami. Radujmy się, gdy karmiąc się Jezusem Chrystusem rośniemy, wzrastamy, rozwijamy się. Że diabeł przez to przegrywa. Radujmy się gdziekolwiek, bracie i siostrze, jest zwycięzca, który pokonuje diabła. Radujmy się, to jest chwała Jezusa. Cieszmy się z każdego zwycięstwa, każdego brata i siostry. O tym mówi Słowo Boże. Weselmy się z weselącymi się. Płaczmy z płaczącymi, którzy w tym momencie są w świadomości gdzieś popełnienia grzechu i ochotę mają, żeby to porzucić. Kosztujmy z tego i bądźmy tymi, którzy mają gorliwość, żarliwość o Boże sprawy. Niech to się właśnie w nas dokładnie dzieje. Jezus mówił, ja przyszedłem, aby nie pełnić moją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Chwała Bogu! Bądź tutaj częścią prawdziwego zboru, prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie chodź tu ze swoimi myślami i swoimi pomysłami na życie. Umarliśmy wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni. Czyż nie? Słowo Boże mówi wyraźnie, umarliśmy, a więc już nie powinno nas być. Powinno być tu wszyscy otwarci na to, żeby coraz więcej w nas było widać Jezusa Chrystusa. Gorliwi o to, by więcej Chrystusa było w każdym z nas. Aby chwała Pana naszego coraz bardziej była widoczna osobiście, jak i w całym zborze, a poprzez też i zbór, i poprzez Kościół, żeby ten świat widział, że Jezus tutaj był. Na zakończenie Psalm 119, 139 wiersz. Tu jest napisane tak, trawi mnie żarliwość moja, że wrogowie moi zapominają o słowie Twoim. Przeczytam to z dwóch innych jeszcze, z Biblii Gdańskiej. Zniszczyła mnie gorliwość moja, iż zapominają na słowo Twoje nieprzyjaciele moi. Cylkow. Gubi mnie gorliwość moja, bo zapomnieli słowa Twoje wrogowie moi. Cóż to znaczy? To jest tak potężne słowo, które mówi o tym, umieram codziennie, Panie, aby moi wrogowie poznali Ciebie. żeby nie znali mnie, ale znali Ciebie. Gubi mnie żarliwość o to, że oni nie znają Twojego słowa. Umieram, aby oni go poznali. Nie będę walczył z nimi, nie będę się sprzeciwiał złu, nie będę zwalczał w ten sposób, jak oni walczą. Umarłem, żeby poznali Ciebie. Moi wrogowie, którzy mnie obgadują, lepiej, żeby poznali we mnie Ciebie, niż to, co oni robią ode mnie. Gubi mnie żarliwość o to, żeby oni też znali prawdę. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, mówi Pan. I bądźcie gotowi na to, żeby wygrać bitwę o nich. A bitwą jest to, że nie my, lecz Chrystus. Dawid chciał, żeby jego wrogowie przestali być jego wrogami. Chrystus chce, aby jego wrogowie przestali być jego wrogami. Żarliwość o dom twój pożera mnie, mówi Chrystus. My byliśmy wrogami Chrystusa. Jak on nas zdobył, że dzisiaj tu siedzimy, że dzisiaj chcemy słuchać jego słowo. On poszedł na krzyż, umarł, abyśmy my mieli gdzie znaleźć miejsce naszej śmierci. On mógłby nas nienawidzieć, ale on nas umiłował. Można powiedzieć, że zgubił siebie w naszych grzechach, aby nas uratować z naszych grzechów. Niech Bóg będzie uwielbiony za wspaniałość każdego Bożego Słowa, w którym On dociera do mnie i do Ciebie, abyśmy kosztowali z tego działania Bożego, aby w nas nie było chwastów, żeby nie było w nas tego, co blokuje to, co się należy naszemu wszechmogącemu Bogu, żeby w nas było otwarcie na Jego Ducha Świętego, na Jego boskie działanie. Każdym z nas. O to się módlmy, tego szukajmy u Boga i poddawajmy się Bogu. Jeżeli Bóg nam wskazuje na chwasty, bądźmy jak On, gotowi do tego, żeby zniszczyć te chwasty, żeby nie pozwolić i nie powiedzieć, Boże, dla mnie to nie są chwasty. Ja to tak lubię, mieć takie narzekające serce. Ja tak lubię chodzić i marudzić. Ja tak lubię pokazywać, że mnie inni nie kochają. Ja tak lubię demonstrować to, Panie. Zostaw mi te chwasty, bo bez nich to ja będę taki, nie będę miał w końcu coś, co mnie zadowala, tylko będę umierać i umierać, a inni będą się z tego cieszyć, że ja jestem martwy, Panie. Tak właśnie o to chodzi, żeby inni mogli z tego korzystać, że my jesteśmy martwi. Chrystusie Jezusie. Niech Bóg będzie z Tobą, bracie i siostry, w tym. Bądźmy gorliwi, płomienni sercem dla Pana. Jeżeli ogień pali chwasty, niech spali to wszystko, niech zniszczy w nas, niech będzie taka piękna otwartość między braćmi i siostrami, niech będzie dalej jeszcze do przodu za Panem, dalej, aby Pan był jeszcze bardziej widoczny w Tobie i we mnie, aby było miejsce na działanie Ducha Świętego, dalej, jeszcze tak wiele przed nami wspaniałości, jeszcze agapę nie doświadczyliśmy, wspaniałej agapę, uczt duchowych ludzi, którzy miłują się miłością doskonałą, zmierzamy w tym miejscu, chcemy być gotowi na to, żeby zasiąść do stołu Pańskiego i żeby kosztować wspólnie razem, że dzisiaj tu na ziemi już doświadczaliśmy, że dla nas cenniejsze było to, kim jest Chrystus, niż to, żeby pozostać sobą samymi, takim jak my sobie ustaliliśmy. Niech Pan będzie uwielbiony za to, że i dzisiaj jest przed oczami naszymi. Jest godny chwały i godny pociągnięcia i godny naszych pragnień i dążeń. Niech będzie uwielbiony za wszystko, co dobre dzieje się w nas, ale jeszcze wiemy, są jeszcze chwasty i trzeba je zniszczyć. Niech Pan to dokona. Amen.